Radio z klasą.
Minęła 22.30, tu Radio Gdańsk i ponownie Radio z klasą. Dzisiaj w Radio z klasą uczniowie z jednej szkoły, z Topolówki.
Dominika.
Igor.
Agata.
I Filip.
I Daniel Wojciechowski. Dominika, to był twój pomysł na dzisiejszą audycję, to przybliż, o czym będziemy rozmawiać.
Będziemy rozmawiać o tak zwanych MUN-ach, czyli Model United Nations. Są to takie symulacje obrad ONZ-u.
Symulacje obrad ONZ-u, a brzmi to troszeczkę jak MUN, jak księżyc. Coś wspólnego z księżycem?
Nie powiedziałabym, bardziej z polityką, ale no, interpretacja dowolna.
No dobrze, to kto mi wytłumaczy w takim razie, na czym polegają te symulacje obrad ONZ-u?
Te symulacje to są symulacje komitetów ONZ-u, realnych komitetów ONZ-u, w których uczniowie, czy też ktokolwiek, kto chce wziąć udział w takiej konferencji, debatuje na temat problemów, w polityce międzynarodowej, takich jak prawa człowieka, czy konflikty jakieś, konflikty między państwami. I obrady te są prowadzone w języku angielskim.
No dobrze, to jaki problem mogą rozwiązywać licealiści? Kto mi jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć? Igor może?
Jako takich problemów nie mogą niestety rozwiązywać, aczkolwiek wierzymy, że gdy ludzie, którzy są ponad nami, zobaczą nasze inicjatywy, jakoś to na nich wpłynie. Miejmy nadzieję pozytywnie.
To jak to wygląda ze strony technicznej? Spotykacie się i?
Spotykamy się i myślimy, na początku zazwyczaj to wygląda tak, że myślimy nad tematami, komitetami, które chcielibyśmy symulować. No i następnie zbieramy fundusze na konferencję, szukamy sponsorów i później same takie logistyczne jakieś rzeczy.
No słuchajcie, ale to nadal jest dla mnie zupełnie niejasne. Kto mógłby mi od samego początku opowiedzieć, jak to działa? I już wiemy, że to jest w języku angielskim, no ale w sumie po co?
To ja może opowiem. Opowiem tak, jak to wygląda ze strony osoby aplikującej, czyli delegata. Zaaplikować na konferencję może każdy. Konferencja trwa zazwyczaj od tak 3 do 4 dni, to zależy. Odbywa to się na całym świecie, również w Polsce. Jest organizowane najczęściej przez licealistów ze szkół. I delegat przychodząc na tą konferencję zostaje przypisany do danego komitetu. Mogą być to najróżniejsze komitety typu Rada
Bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa, dokładnie, albo Rada
Człowieka.
Dokładnie.
To w jakich komitetach wy jesteście?
Ja na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że byłam właśnie w Human Rights Council, w UNICEF i jeszcze w United Nations Office on Drugs and Crimes i tak dalej, i tak dalej. To zależy, bo byłam na kilku konferencjach, brałam w nich udział. A my organizujemy tą konferencję, więc nie będziemy w żadnym komitecie. Tylko te osoby, które się zgłoszą na tę konferencję, będą w komitetach.
Filip?
Czyli my jesteśmy tak zwanym sekretariatem. Odpowiednikiem tego sekretariatu ONZ-owskiego jest sekretarz generalny, są jego zastępcy, deputies, i są ludzie, którzy spełniają funkcje takich, powiedzmy, sekretarze finansów, czy sekretarze komunikacji, którzy komunikują się z na przykład sponsorami, czy mediami, żeby rozpromować naszą konferencję. I w takiej drużynie organizującej są też chairowie, czyli ludzie, którzy moderują debatą, są takim prezydium w każdym komitecie. Czarowie też wybierani są spośród aplikujących, ponieważ są dwa etapy aplikacji. Pierwsza to jest aplikacja na czerów. Dopiero potem można aplikować na delegatów. Czarowie przygotowują temat i przygotowują taki wstęp do tego tematu, do nauki, do jakby wyszukania informacji na dany temat dla delegatów.
Czyli to jest z góry założone, o czym będziecie rozmawiać?
Tak, jest z góry założone. Znaczy ten temat jakby na samym początku jest jeden, on potem może wyewoluować coś innego. To zależy od tego, jak będzie przebiegać debata.
Ważną sprawą jest, że każdy z delegatów reprezentuje w komitecie inny kraj i jest mu przypisywany podczas aplikacji, dzięki czemu i przez to każdy kandydat musi, musi rozmawiać, żeby polityka jego kraju, żeby było wszystko zgodnie z polityką jego kraju, który reprezentuje tego kraju.
To wymaga od was bardzo dużej wiedzy tak naprawdę. Ale jeszcze zanim skończymy mówić o Munach i wytłumaczymy, na czym to polega, to chciałbym zapytać was o to, kto reprezentował jaki kraj i w jakich był komitetach, zanim jeszcze zaczęliście organizować takie wydarzenie w waszej szkole, a byliście jego tylko uczestnikami, to może kilka słów teraz od Agaty.
Ja muszę przyznać, że nie byłam w tradycyjnym komitecie, ponieważ byłam uczestniczką criminal court, czyli sądu. I ja byłam obrońcą w sprawie prezydenta Duterte, który był oskarżony o liczne zabójstwa i korupcję w policji. Więc moja sytuacja była inna, ale to też pokazuje, jak różnorodne są Muny i pokazuje, że każdy może znaleźć coś dla siebie i w polityce, a także w kwestiach prawnych.
I obroniłaś?
Niestety nie, ale byliśmy bardzo blisko.
I jak skończył prezydent?
Został skazany.
Filip?
Ja natomiast byłem też w podobnym komitecie na pierwszym Munie, w podobny co Agata, ale w którym jakby między sobą sądzą się państwa, czyli to jest International Court of Justice, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ-u, w którym obradowaliśmy nad sprawą nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Ja byłem Ukrainą, ja reprezentowałem Ukrainę, byliśmy przeciwko Rosji, są też sędziowie. Sprawa zakończyła się impasem, nie doszło do żadnego werdyktu, nie został przegłosowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, jak to powinno być robione w prawdziwym ONZ-cie.
No właśnie, czyli taka trochę rzeczywistość wyszła. Czy jak wygląda ta aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, orientujesz się teraz z punktu widzenia ONZ-u?
Znaczy aktualnie ONZ, sama Rada Bezpieczeństwa nie mogła przegłosować rezolucji, która wysłałaby na przykład wojska pokojowe, no ponieważ w Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja, która wetuje każdą rezolucję związaną z tym. Ale na Radzie na Zgromadzeniu Ogólnym została podjęta taka symboliczna rezolucja, która potępia rosyjską ekspansję na Krym.
Jednym słowem, te wasze symulacje są bardzo rzeczywiste. To nie są jakieś wymyślone problemy, tylko to są problemy zupełnie aktualne.
To są problemy aktualne na arenie międzynarodowej. Na przykład kryzys w Wenezueli jest też jednym z tematów, nad którym ja będę w prezydium komitetu na konferencji w Warszawie, którą jadę w kwietniu.
To kto nam jeszcze nie powiedział, w jakim był komitecie? Igor.
Na swoim pierwszym Munie byłem w Komitecie Praw Człowieka. Reprezentowałem Szwajcarię i debatowaliśmy na temat obozów dla członków LGBT w Czeczenii. No i udało nam się przegłosować rezolucję, która potępia takie obozy, które tam występują. No i wszystko teoretycznie skończyło się dobrze, u nas przynajmniej na konferencji.
Na konferencji. Dominika już się pochwaliła, jak dobrze pamiętam, w jakiej była grupie. Chciałbym was zapytać, czy to jest fajna zabawa?
Ja uważam, że to jest bardzo fajna zabawa, ponieważ też bardzo otwiera człowieka. Zawsze musi on jednak przyjąć poglądy tego kraju, z którymi nie zawsze musi się zgadzać.
Losujecie jakoś?
To zawsze są przydzielane przez organizatorów. W sensie można tam dać swoje takie...
Preferencje,
dokładnie. Ale no, zawsze to tam jest jednak losowy taki dobór, można powiedzieć, albo tam z góry. I myślę też, że ciekawe jest to, że można poznać tam wielu nowych ludzi, a z całego świata często też. I no, są też różne takie jakieś organizowane imprezy w trakcie konferencji, więc myślę, że to jest taka ciekawa okazja.
Igor? Coś
ja tak powiem jeszcze a propos na temat, a propos przydzielania kraju delegatom, to zazwyczaj przydziela się lepszy kraj, taki, który jest bardziej ważniejszy, osobom, które mają większe doświadczenie w Munach, czyli które były już na większej ilości konferencji niż inni.
Czyli dostaje ktoś łatwiejszy kraj, czy...
Nie, dostaje właśnie trudniejszy kraj, żeby mógł się z nim uporać. Bo są kraje, które w komitetach, które są, niektóre są bardziej ważne i wpływowe, a niektóre mniej. I na tej podstawie zazwyczaj przydziela się wedle
trudności, skomplikowania, tak, doświadczenia.
Tak, dokładnie.
Przykładowo, tak na takim przykładzie najłatwiej, podczas obrad na przykład nad tematem o Wenezueli, o kryzysie humanitarnym w Wenezueli, nie damy komuś, kto jest pierwszy raz na tej konferencji, wcielić się w rolę Wenezueli, ponieważ Wenezuela będzie cały czas atakowana przez innych uczestników konferencji, w sensie atakowana merytorycznie jakimiś pytaniami i tak dalej, ale dalibyśmy na przykład Niemcy, czy dalibyśmy wtedy Egipt, czy państwa, które będą mogły wziąć udział jakby w aktywnej debacie, ale nie będą same nie będą musiały uporać się z trudnością odpowiadania na te pytania, które tak naprawdę są kierowane tylko do Wenezueli w tym przypadku. Tak samo ze Stanami Zjednoczonymi, które są aktywnie zaangażowane w to. Nie chcielibyśmy dawać komuś, kto nie jest doświadczony, takiego brzemienia.
Ale my jako sekretariat chcemy, żeby każdy delegat czuł się u nas dobrze i w pełni mógł wykorzystać swój potencjał podczas każdej debaty, dlatego podczas aplikacji dajemy kilka możliwości, żeby delegat zaznaczył swoje preferencje i zawsze staramy się, żeby każdy mógł być w komitecie, w którym się czuje najlepiej i w którym będzie się mógł sprawdzić i być aktywnym i się po prostu dobrze bawić, bo to w tym chodzi też, się dobrze bawić.
No, o ile można się dobrze bawić polityką międzynarodową, my wrócimy za chwileczkę do tematu, będziemy kontynuować sprawę MUN-ów, a teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Dominika, jakaś propozycja muzyczna chyba.
We Are The World, Michael Jackson.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are.
Can fall, well, when I do realize.
Radio Gdańsk, Radio z Klasą. Wracamy do naszej rozmowy o symulacjach obrad ONZ-u, które organizują licealiści i nasi licealiści z Topolówki takie symulacje organizują także w tym roku, prawda?
Tak, w tym roku, dokładnie w październiku, 25 października, będą trwały 3 dni. I organizujemy je tutaj w Gdańsku, w Centrum Solidarności. I możemy tak naprawdę w tym momencie zaprosić wszystkich do aplikacji, która odbędzie się mniej więcej w połowie sierpnia.
15 sierpnia zaczyna się aplikacja.
Wszystkich? To ja też mogę?
Tak.
To nie trzeba być licealistą?
Nie.
Nie trzeba być.
No dobrze, to jak to wygląda ze strony organizacyjnej? Bo tym razem wy będziecie w troszeczkę innej roli.
Może każdy swoją rolę jakby opisze. Ja sam jestem sekretarzem generalnym, czyli de facto, jeśli byśmy patrzyli na prawdziwy ONZ, osobą na szczycie. I ja w kontekście tej konferencji dbam o merytoryczne przygotowanie i ogólną koordynację wszystkich członków.
A pozostali?
Ja jestem członkiem press teamu i dbam o stronę Facebook, nasz fanpage, a także o zdjęcia, filmy i całą taką wizualną tutaj otoczkę tej konferencji.
Igor?
Moja rola to Director General, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale ja jestem odpowiedzialny głównie za logistyczną część tej konferencji. Kontaktuję się z różnymi podmiotami, które będą pomagać nam, między innymi z Europejskim Centrum Solidarności, jak także będę załatwiał jedzenie dla naszych kochanych delegatów.
To fajna funkcja, dostęp do jedzenia. Aprowizacja. Agata, kim będzie?
Ja zajmuję się komunikacją, czyli staram się znaleźć sponsorów, a także partnerów, którzy chcą wspierać naszą konferencję. Więc wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu przez nas fanpage, czyli Gdańsk Moon. I ja szukam sponsorów i staram się, aby wszystko było bardzo profesjonalne i żeby nasi delegaci mogli otrzymać także piękne torby z podarunkami i żeby wszyscy się czuli dobrze i mieli zapewnione warunki na takie, jakie zasługują.
Zgłaszamy się od 15 sierpnia. Rozumiem, że to wydarzenie będzie dopiero w przyszłym roku szkolnym.
Tak.
W Europejskim Centrum Solidarności. Zgłosić może się każdy, ale potrzebna jest nam pewna umiejętność.
Jest to język angielski, ponieważ całe obrady odbywają się w tym języku. Jest to też dosyć język taki formalny, nie taki język ulicy, można tak powiedzieć. To jest... Jest dużo reguł, których trzeba przestrzegać, na przykład taka, że delegat musi się zwracać o sobie w trzeciej osobie, czyli nie może powiedzieć ja myślę, tylko delegat jakiegoś danego kraju myśli, że i wtedy kontynuuje swoją myśl.
Bo właśnie co ciekawe, te konferencje wykształciły taki swój język, taki właśnie charakterystyczny tylko dla Moonów i no właśnie my dajemy jakieś instrukcje, jak wygląda ten język i no zawsze mamy nadzieję, że delegaci się nim posługują, a jeśli im nie wychodzi, no to są kary.
I kary są też ciekawą częścią tej konferencji, ponieważ no, są to najprzeróżniejsze, od jakichś karaoke, od recytowania wierszy, tańczenia, naprawdę są... Tylko na tyle, na ile nas poniesie wyobraźnia, na tyle właśnie
trzeba,
są bogate te.
Trzeba trochę luzu też po prostu wprowadzić to, no bo to nie może być, to nie jest takie hermetyczne, to nie jest hermetyczna, zamknięta grupa ludzi, którzy tylko między sobą jakby wiedzą, jak to działa. Pomagamy jak możemy, każdy może się do tego zgłosić. Umiejętności języka angielskiego są jak najbardziej wymagane i im lepiej ktoś się posługuje tym językiem, tym większą szansę ma na nagrodę, czy na wyróżnienie jakieś, a także na bycie sponsorem rezolucji, którą na końcu się podpisuje. Ale należy nadmienić, że nikt nie jest stygmatyzowany za mniejszą znajomość języka angielskiego niż reszta. Każdy próbuje sobie pomagać i wygląda to bardziej przyjaźnie. Co prawda są konflikty jakieś argumentacyjne podczas samych obrad, ale nie jest to...
Nic personalnego.
Nie jest to nic personalnego.
Normalnie w ONZ-cie też się tak zdarza, że ktoś mówi słabiej po angielsku, a ktoś lepiej i są problemy komunikacyjne?
Oczywiście, że tak.
W ONZ-cie są tłumacze, tak? Są tłumacze w czasie rzeczywistym. Także jak ktoś na przykład z tego co pamiętam, Muammar Kaddafi jak jeszcze przewodził Libią, no to on mówił w swoim języku ojczystym i podejrzewam, że jest to tłumaczone w czasie rzeczywistym.
U nas niestety takich tłumaczy nie ma, ale nikt się z nikogo nie śmieje.
A ja bym właśnie powiedziała, że są, bo u nas mamy czerów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie całej debaty w danej grupie i oni są zawsze tam na miejscu i oni pomagają wszystkim delegatom znaleźć odpowiednie słowa, wyrażenia, pomagają im pilnować zasad, które panują na danej konferencji, w danym dziale,
komitecie.
O, dziękuję. I oni są tam zawsze i pomagają, więc to nie jest nic stresującego. Zapraszamy wszystkich i niech, bo najgorszą rzeczą jest mówienie sobie, że jestem za słaby, żeby tam do nas przyjść, a my zapraszamy wszystkich. To jest idealne miejsce, żeby sprawdzić swoje umiejętności, żeby poznać nowych ludzi i żeby po prostu być sobą i iść do przodu i To nie jest nic strasznego.
To bardzo podnosi wasze kompetencje językowe także, prawda? Dużo się nauczyliście w trakcie takich munów językowo? Bardzo rozwinął się wasz język?
Zdecydowanie.
Mi to bardzo dużo pomogło w rozwoju mojego języka angielskiego. Myślałem, że nie będę w stanie podołać temu, a już na pierwszej konferencji udało mi się zdobyć wyróżnienie. Także to naprawdę trzeba spróbować tego, żeby wiedzieć, czy to jest odpowiednie dla kogoś, tak?
A propos tej pomocy, którą dostarcza MUN, to ja z Filipem braliśmy udział rok temu także w konkursie Muszkieterowie Słowa i myślimy, że MUNy pomogły nam w osiągnięciu takiej perfekcji językowej.
Debaty oksfordzkie.
Tak.
Konkurs debat oksfordzkich.
Tak, no.
Też myślę, że warto wspomnieć, że właśnie ten język jest, najlepiej się go uczy właśnie, jeżeli można go używać i komunikować się, tak jak ostatnio zresztą wspominaliśmy w audycji o językach.
Rozmawialiśmy ostatnio o językach właśnie. Powiedzcie mi, ilu osób się spodziewacie?
W zeszłym roku było to około 180 delegatów. Teraz myślę, że podniesiemy poprzeczkę i 200-220.
A zdarzają się jakieś tarcia, że delegaci się ze sobą kłócą?
Oczywiście, ale to też to jest taki fajne smaczki są właśnie na tym MUN-ie, że można tutaj, że rzeczywiście te kraje, które mają taką wyraźną politykę, lubią
Stany z Rosją na przykład
pokazywać i właśnie się tam troszeczkę tak dokuczać nawzajem. Oczywiście to jest na granicy takiej wszystko przyjemnie i w takiej życzliwej atmosferze, ale tutaj są
szczególnie
ciekawe rzeczy się dzieją.
Zgromadzenia ogólnego, gdzie wszyscy są na jednej sali i po prostu zazwyczaj wtedy jest najwięcej kłótni takich.
A zdarzyło się coś takiego, że tak jak Chruszczow w ONZ-cie butem uderzał w pulpit, zdarzył się wam ktoś taki?
No
to tłukł czymś?
Są ludzie, którzy robią dziwne rzeczy zdecydowanie. Tak. Na przykład na poprzedniej konferencji był kolega, który machał bez przerwy flagą na
USA.
Australii. Kolega, który reprezentował Australię, miał taką po prostu małą flagę i bez przerwy nią machał, co było troszkę irytujące.
Bardzo ciekawe jest też, kiedy delegaci wcielający się na przykład w takie kraje jak Korea Północna czy Arabia Saudyjska używają różnych rekwizytów, czyli na przykład w przypadku Korei Północnej portrety wodzów Kim Jong-una, Kim Jong-ila czy Kim Il-sena. A w przypadku Arabii Saudyjskiej, tak, no to przebrania. W przypadku kobiet czasem burki, w przypadku mężczyzn no turbany, tak, czy te takie charakterystyczne dla szejków kratowane nakrycia głowy. To wszystko jest jakby, musi być w granicach dobrego smaku, tak.
I to cały czas symulacja.
Tak,
to nie dzieje się naprawdę.
Tak.
To nie dzieje się naprawdę. Musicie się jakoś przygotowywać, jeżeli jesteście uczestnikami, a nie organizatorami, tak jak teraz. To wymaga od was jakiegoś długiego ślęczenia przy książkach po nocach?
Może przy książkach nie, ale zazwyczaj przygotowując się korzysta się z internetu, czyta na temat danego tematu, danego problemu, o którym się będzie rozmawiało w komitecie, ponieważ temacie dowiaduje się minimum 2 tygodnie przed konferencją, przez co jest czas na przygotowanie się. No i delegat ma za zadanie zapoznać się z polityką swojego kraju, ze stosunkiem swojego kraju do danego problemu, danego tematu.
No także warto wspomnieć, że właśnie trzeba napisać taką position paper, czyli taką właśnie napisać taki krótki, zamieścić
notkę
a propos tego, jaką pozycję ma twój kraj w stosunku do tego tematu, żeby też inni delegaci mogli się zapoznać z tym i zobaczyć, w jaki sposób mogą się do ciebie odnosić.
Mam dla was złą wiadomość. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, to może jeszcze podsumujmy, gdzie znaleźć informacje, gdzie się zgłosić, gdzie was najlepiej szukać.
Myślę, że takim głównym medium, którego używamy, jest nasza strona na Facebooku. Wystarczy wyszukać Gdańsk Model United Nations. Tam na bieżąco wrzucamy posty o tym, co robimy, o naszych działaniach, a także publikujemy informacje na temat aplikacji czy postępu naszych prac, a także udostępniamy informacje o innych konferencjach w Polsce, co w zeszłym roku nam dało, przyjechała do nas delegacja z Izraela, 20-osobowa, która razem z nami obradowała. Oprócz tego zapraszamy też chętnie do kontaktu mailowego.
Tak naprawdę nie ma co chyba się pytać, można nas pytać o każdą informację przez stronę Facebook, my na wszystko z chęcią odpowiemy.
I zachęcamy wszystkich do udziału. Ważne, żeby znać angielski. Nikt nie powinien się bać, prawda?
Prawda.
Dokładnie. Żegnamy się na dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Dominika.
Igor.
Dziękujemy bardzo.
Filip.
Igata.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.
Radio z klasą.